Radio Warszawa. Tu Radio Warszawa 106,2 FM.
A w Radio Warszawa na 106,2 FM audycja Więcej niż kwadrans, audycja duszpasterstwa akademickiego. Iga Niewiadomska, dobry wieczór. I mój gość Stefan Czarniecki.
Dobry wieczór.
Rozmawiamy dzisiaj, Stefan, o podróżach. To bardzo dobry temat na zimowy czas. Ja już marzę o wakacjach, o podróżach, o wyprawach. Ty właśnie wróciłeś niedawno z Wenezueli, z takiej egzotycznej podróży, w której towarzyszył ci anioł stróż. I właśnie dzisiaj o aniołach stróżach w podróży będziemy rozmawiali. Będziemy rozmawiali, ale też zapraszamy naszych słuchaczy. Więcej niż kwadras, @radiowarszawa.com.pl. Zapraszamy, bo chcielibyśmy ogłosić konkurs, to już za chwilę, a w konkursie rozdać wspaniałe nagrody, najnowszą książkę Stefana Dalej od Buenos. Bardzo, bardzo ciekawa książka, dużo intrygujących informacji, dużo ciekawych zdjęć. O tym za chwilę. Powiedz nam trochę o tej Wenezueli. Przyda nam się, bo na dworze jest pewnie minus 15 stopni.
No tam jest plus 30.
No właśnie. No właśnie. Gdybyś mógł powiedzieć, jak to się stało, że wyjechałeś, usłyszałeś jakiś głos, powołanie? Co się zdarzyło takiego z tą Wenezuelą, że nagle tam się znalazłeś, niezależnie od tego, że wiem, że podróże to twoja pasja.
Tak, to jest moja pasja, aczkolwiek z Wenezuelą było w ten sposób, że ja tam miałem jechać bardzo. Bardzo się bałem jechać do Wenezueli z tego względu, że jest to kraj reżimu wojskowego. Ja słyszałem wiele informacji o tym, że w Wenezueli jest bardzo niebezpiecznie. 40 morderstw tygodniowo w Caracas, na tle głównie rabunkowym. I pamiętam, że przed wyjazdem do Wenezueli miałem taką myśl, żeby jednak to wszystko porzucić, że trudno, pieniądze poszły, nieważne, życie ważniejsze niż jakieś tam fanaberie podróżnika. I no ja tego właściwie nie mówiłem się nikomu, ale to było w ten sposób, że ja dostałem na wspólnocie takie słowo. Właściwie to było takie prowadzenie mnie za rękę. Pamiętam, że za pierwszym razem dostałem takie słowo o tym, żeby się nie bać tych, którzy zabijają ciało, ale tych, którzy zabijają duszę. Ja pomyślałem, co no fajnie, no fantastyczne słowo, no, czyli wszystko wskazuje na to, że ja jednak się zabić, tak? Owszem ciało, ale jednak. No nie byłem za bardzo szczęśliwy, no ale trudno, powiedziałem, Panie Boże, w porządku, zawierzam tobie wszystko, oddaję ci ten wyjazd, prowadź, niech będzie. Po tygodniu dostałem drugie słowo, tym razem było to z Mateusza, 14 rozdział, pamiętam jak dziś, było to, cytuję tak mniej więcej z pamięci, odwagi, ja jestem z tobą, nie bój się. Więc ja mówię, o kurczę, no wow, no ale no trudno, no już klamka zapadła. I słuchaj, to co się stało po tygodniu, po tych dwóch czytaniach, to było coś dla mnie fascynującego, bo ja nadal nie byłem pewien, czy tam pojadę, a więc Pan Bóg się chyba lekko wkurzył na mnie i dostałem czytanie z Rzymian, bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. I ja mówię, o kurczę, chyba przegiąłem. Czyli mówiąc tak pomiędzy nami, Stefan, sorry, ale ja już decyzję podjąłem. Jedziesz tam. No i trzeba było pakować się i jechać.
No tak, ale równocześnie to jest ważne, o czym mówisz, dlatego że była w tobie taka otwartość, wrażliwość i taka chęć słuchania. Były te wątpliwości. Ja sobie strasznie wyobrażam, że to jest taki moment i pewnie rodzice, rodzina, znajomi mówią, słuchaj, no to wspaniała wyprawa, a ty w głębi duszy myślisz, ojej, wspaniała, ale tam jest niebezpiecznie, po prostu nie wiem, jak będzie. I nagle takie słowo, które jest kluczem właściwie do takiej wyprawy.
To było jak prowadzenie za rękę niemowlaka do szkoły. Po prostu ja czułem się tak właściwie już w tym momencie pewien, że ja muszę to zrobić, bo jak nie, to ja po prostu przyjmuję z powołaniem. Ja tam muszę pojechać, bo to są takie oczywiste znaki, o których mówię na audycji, bo to było wiele tych znaków, że po prostu było jasne, że muszę pojechać. Mimo, że ja żegnałem się z rodziną, mówiąc między nami, jak właściwie, no, jakbym wszedł na śmierć. Ja miałem świadomość tego, że ja mogę już tam nie wrócić, bo to jest kraj, w którym po pierwsze są Indianie, którzy nie bardzo lubią białych, po drugie są zwierzęta, a przede wszystkim są reżimy wojskowe i są kartele narkotykowe, jest kolumbijska partyzantka. No nie jest to kraj bezpieczny, zwłaszcza dla białych. Ja tam nie spotkałem nikogo białego przez cały miesiąc podróżowania. Dostałem się w głąb zielonej dżungli, do której nikt wcześniej nie dostał się. Nawet naukowcy wenezuelscy, którzy są w tej partii czerwonej Fidela Castro, przepraszam, Hugo Chaveza. I tak naprawdę to było coś niesamowitego, że on, ten mój anioł, stróż, tak mnie prowadził, słuchaj, że to było coś niezwykłego. Ja na tydzień po tym, jak zawierzyłem tą całą wyprawę właśnie Bogu, powiedziałem sobie, no dobra, panie Boże, co dalej? No bo ja nie wiem, to nie ma hoteli w tym Caracas, jadę jak na wyrok. I słuchaj, to jest takie dość mocne, ale dostałem zaproszenie na ślub. Strasznie chciałem się iść. No ale mówię, kurczę, no
koleżanka... Na ślub tutaj w Polsce, tak? Jeszcze przed wyjazdem.
Dokładnie, koleżanka ze studiów. No mówię, dobra, no nie widzieliśmy się 5 lat, no pojadę. I tam spotkałem kolegę, również ze studiów, nie widzieliśmy się to tak samo 5 lat. Ja mówię, stałem co u ciebie. Ja mówię, no wiesz, średnio, bo na Wenezueli jadę. No to super, no nie, no bo tam trochę się boję. Ja mówię, wiesz co, ja mam rodzinę w Wenezueli, w Caracas. Mało tego, ten dziadek za 2 tygodnie będzie w Polsce. Weź z niego zadzwoń. I słuchaj, po prostu nagle ułożyła się taka trasa dla mnie.
Bo miałeś już gdzie spać w tym Caracas, tak niebezpiecznym miejscu.
Ten dziadek dał mi telefon do taksówkarza. To jest również sprawa bardzo niebezpieczna, bo większość taksówkarzy porywa turystów, wywożąc ich poza granice miasta i tam często są albo zabijani, albo po prostu okradzani. A ja miałem taksówkarza już jakby ustawionego. No i cała trasa już do dżungli, do której nie można było normalnie wpłynąć, nie ma normalnego wejścia. A ja, wyobraź sobie, pamiętam, że pytałem się przed wyjazdem wielu podróżników, w tym między innymi pana Wojtka Cierpleckiego, o to, że jak tam dojechać, jak tam wpłynąć. Mówię, no, panie Stefanie, powodzenia, ale mi to nie wpuścili. Więc ja mówię, kurczę, na jakiego nie wpuścili, to co, to gdzie ja będę taki żółtodziób się pchał.
No a pozwolenia się zdobywa tam na miejscu.
Trzeba mieć od wojska pozwolenie specjalne, które de facto oficjalnie nie ma możliwości uzyskania. No i okazało się, że jest to możliwe, tylko trzeba było troszkę się pomodlić. Ja siedziałem tydzień w takiej dziurze w Puerto Ayacucho, na ostatniej miejscowości pod dżunglą. I kiedy już wszystkie moje próby chodzenia do różnych batalionów, próbowania w ministerstwie, o te pozwolenia się jakoś uzyskać, no to pomyślałem sobie, panie Boże, no to teraz działa, bo ja już nie mam pomysłu. I idziemy z moim kolegą, tam byliśmy, do hostelu, w którym tam spaliśmy. I on pomyślał, wiesz co, chodź pójdziemy do księgarni, bo kupię sobie książkę, bo już z tych nudów po prostu nie mam co robić w tej miejscowości. No to wchodzimy do księgarni. Ja mówię, wiesz co, taki miałem nagły przebłysk, to Duch Święty chyba był. Mówi, Stefan, wiesz co, właśnie ja mówię do Kuby, Kuba, wiesz co, weź zapytaj tego księgarza o to, jak do dżungli się można dostać, może jakoś ma jakieś znajomości. Okazało się, że ten człowiek miał kumpla sprzed lat, który był Indianinem, czy jest Indianinem i on nam załatwił pozwolenia w ciągu tych następnych 6 dni. To było w ogóle dla mnie nie do pomyślenia, już byłem pewien, że to się nie uda. Także i od
dzięki
tej pory...
Temu, tak, byłeś jednym z pierwszych Europejczyków i czy
na pewno pierwszym Polakiem.
Polakiem,
a Europejczyków, mm-hmm. No na pewno nie było tam nikogo od 15 lat. Jak rozmawiałem z tymi Indianami, to powiedzieli, że tam już ja bym go nie widzieli od lat 15, więc... No to było coś niezwykłego dla mnie, że ta wyprawa z takiej iluzji bardzo dużego niebezpieczeństwa zrobiła się takim spacerkiem dla mnie, bo ja naprawdę były sytuacje, w których wokół mnie ludzi ewidentnie ograbiano. Ja byłem świadkiem sytuacji na dworcu w Caracas, gdzie człowieka z nożem podeszli i 5 minut przede mną, jak przechodziłem trasą, ja przeszedłem, a za mną koje przed na dworzec i nie było już przy nim bagażu. I on zbierał pieniądze, żeby dom w ogóle nie miał za co. Miał duelczyk. A ja tę samą trasę robiłem 5 minut przed nim. Tylko czujesz, ja po prostu chodziłem po Caracas, będąc pewien, że mi nic się nie stanie. Że ja mogę wyjąć aparat, że ja mogę robić wiele rzeczy, na które normalnie bym sobie nie pozwolił, bo ja mam takiego anioła stróża, który po prostu nie ma bata. No,
ale nie było to, bo to też ważne, ja bym chciała się dowiedzieć, nie było połączone z brawurą, tego nie czułeś? To raczej
nie,
było takie...
ja czułem straszną pokorę i znaczy, tak brzmi trochę nieładnie, ale nauczyłem się tego właśnie przed tym wyjazdem, kiedy ja już byłem zupełnie bezradny, wiedziałem, że ja sam sobie nie poradzę i kiedy poczułem taką siłę z góry, to powiedziałem, no dobra, to ja to wszystko daję tobie, i ty działaj, a ja będę robił, co trzeba. No i się udało, i wróciłem, cały zdrowy.
Poprosimy teraz naszych słuchaczy, żeby trochę podziałali. Ja biorę do rąk twoją książkę, Stefan Czarniecki, Dalej od Buenos. Na okładce twoje zdjęcie. Skąd to zdjęcie pochodzi?
A to jest zdjęcie z Boliwii. Południowa Boliwia, taki płaskowyż altiplano, gejzery, gorące źródła. Było bardzo zimno, bo to zdjęcie było robione o godzinie 5 rano, na wysokości 4500 na wpierze morza, więc takie troszkę jestem na nim zmarzniony.
To są takie czerwone
źródła, tak.
Źródełka, czerwone, białe.
Dokładnie.
Na środku ty przemarznięty i nasi słuchacze będą mogli, niektórzy z naszych słuchaczy będą mogli tę książkę zobaczyć, przeczytać. Zobaczyć też, dlatego że mnóstwo tu bardzo ciekawych zdjęć, ale no, trzeba się wykazać. Co trzeba zrobić, żeby dostać książkę od Stefana?
No ja mam taki pomysł, żeby teraz co uważniejsi słuchacze słuchali się dokładnie w muzykę, jaką puścimy. To będzie utwór ze ścieżki muzycznej do pewnego filmu, który opowiada o nawracanych przez jezuitów Indiana Guarani w północno-wschodniej Argentynie. I kto pierwszy napisze maila z nazwą tego filmu, otrzyma książkę.
Ja powtórzę adres mailowy więcej niż kwadrans @radiowarszawa.com.pl więcej niż kwadrans @radiowarszawa.com.pl. To jest audycja Więcej niż kwadrans na antenie Radia Warszawa na 106,2 FM i Gani Wiadomska, a moim gościem jest Stefan Czarniecki, podróżnik. Rozmawiamy teraz o Wenezueli, ale tak naprawdę rozmawiamy o czymś zupełnie innym. Rozmawiamy o aniołach stróżach, którzy towarzyszą nam w podróży, towarzyszyły tobie, towarzyszą pewnie nam dzisiaj tutaj w audycji, więc jest nas czworo zapewne. Ale towarzyszyły ci w podróży do Wenezueli. Przed chwilą zadaliśmy słuchaczom pytanie, dotyczyło to tego utworu, który właśnie się skończył. Mamy już odpowiedzi, bardzo szybka reakcja. Pierwsza odpowiedziała dziewczyna. Myślałam, że chłopcy, to
dlaczego?
Jest film dla chłopców, ale okazuje się, że nie tylko dla chłopców. Zaraz powiemy, jak odebrać nagrody, ale najpierw chciałabym cię zapytać, bo to jest tak, że aniołów nie widzimy, odczuwamy ich działanie, zwłaszcza wtedy, kiedy Bóg daje im jakieś zadanie. Rozumiem, że zadań związanych z twoją podróżą do Wenezueli było trochę.
No, moi przyjaciele i znajomi, którzy znają moje skłonności do ryzykowania, czasami zbyt dużego, to mają czasami takie stwierdzenie, Stefan, ten twój anioł to ma naprawdę dużo roboty z tobą. Trochę przeginasz, daj mu trochę urlopu. Nawet czasami pożyczają mi swoich aniołów, jak jestem na wyjeździe. Mówią, wyjdź z mojego, pożyczę twojego anioła, żebyś miał trochę też więcej, no, więcej siły. No, to się udaje. Ale tak naprawdę tych aniołów, to ja... tego mojego anioła kochanego, którego mam bardzo mocnego i bardzo mu dziękuję za to, że jest, bo bez niego bym po prostu zginął już nie raz. Mam wiele spotkań z aniołami w trakcie moich wyjazdów i takie, jak sobie tak myślałem też tą edycją, jakie tutaj powiedzieć na antenie, takie jedno z najmocniejszych było, pamiętam, jak jechałem do dżungli, pierwszy raz w życiu jechałem do dżungli, do Argentyny Północnej, do takiego parku El Rey. Tam nie było dojazdu żadnego, tam nie ma autobusu, nie ma samochodu, trzeba było tak drogo połowicznie piechotę, połowicznie autostopem, połowicznie jakoś tam, no, różnymi drogami dostać się do takiej ścieżki. I kiedy już nie było żadnego asfaltu, żadnego duktu, była taka mała ścieżynka z taką tabliczką, że do serca parku El Rey 45 km. No ja, była godzina 18, słońce jeszcze jakoś tam się tliło. No ja ruszyłem z tym plecakiem, który ważył 28 kg, cały spocony, koszulka właściwie do, no nie powiem do czego, no, była taką ścierką od tego mojego potu.
Ile czasu byś potrzebował na przejście tych 45 km?
Podejrzewam, że w tym klimacie około 2 dni, a była godzina 18, i ja pomyślałem sobie, no fajnie, no dobrze, no nawet gdybym tu miał nocować, to gdzie? Patrzę w prawo, patrzę w prawo, a właściwie dokładnie od tego duktu jest ściana gęstego lasu. Tak gęstego, że ja właściwie nie mam to nawet jak nogi wsadzić. Jedyna możliwość byłaby ostawienie namiotu na środku tej drogi. No ale jednak jakoś taki miałem przeczucie, że to nie jest dobry pomysł. Tym bardziej, że była to moja pierwsza noc w dżungli. Słyszałem te różne opowieści o tych tam śmiesznych zwierzątkach. No i trochę taki byłem przerażony tym, co się dzieje wokół mnie. Byłem sam. No i to jest takie dość zwykłe, co się stało wtedy, bo przeszedłem 2 kilometry może mniej. Była godzina 19 i słyszę za sobą taki szum samochodu, silnik. Okazało się, słuchaj, to jest w ogóle coś niezwykłego. W tym miejscu, w środku dżungli, w sercu lasu równikowego, jechała straż tego parku, która no, mnie podwiozła do serca. Jechałem tylko tam pół godzinki po tych wersjach z nimi. I zapytałem później, jak się stało, że...
Akurat przejeżdżali,
tak? Okazało się, słuchaj, gringo, masz takiego farta, że nie wiem, jak to powiedzieć, bo jeździmy raz w tygodniu na niedzielę do kościoła, tam do miejscowości oddalonej o 100 km stąd i raz w środę na zakupy, a był poniedziałek. Ja się pytam, no dobrze, w takim razie dlaczego akurat teraz jechaliście? No bo w niedzielę nasz kolega miał problemy z akumulatorem dole w samochodzie, trzeba było mu pomóc. Pojechaliśmy, a dzisiaj tę baterię zwozieliśmy na górę. Ja mówię, kurde, no nie, no słuchajcie, no... No i także dojechałem do tego parku i to było dla mnie to takie, to też coś niezwykłego, że jak ja to mówię moim znajomym, to oni wierzą, że tak z jakiegoś się mogło zdarzyć. To było moje jakie pierwsze spotkanie, kiedy wiedziałem, że ja właściwie mogę być wszystko, bo nic mi nie grozi, oczywiście w ramach rozsądku. Pamiętam nasze spotkanie, to było w Ekwadorze. Też tutaj właściwie się już na wyżyny głupoty wspiąłem. Mianowicie zjeżdżałem rowerem z takiej prowincji górzystej w dżunglę. To taka droga była licząca około 100 km, cały czas w dół, więc właściwie nie trzeba było pedałować, tylko się właściwie zjeżdżało po takim delikatnym stoku. I w trakcie tego przejazdu były tunele kamieniste, bez oświetlenia, bez niczego, przez takie po prostu wyzwężone w skali tej. Oczywiście dla rowerzystów była ścieżka wokół tych tuneli. Ja tego nie zauważyłem, a może nie chciałem zauważyć. I przyjechałem, wjechałem w taki tunel. To było coś tak niebezpiecznego, że ja byłem pewien, że już się wspomnę, bo ja wjechałem w tunel, który miał, okazało się, opóźnienie przy wylocie 3,5 km długości.
Nie było oświetlone.
Nie było oświetlone.
Było ciemno.
Najgorsze było to, że miał skręt w środku. Ja czułem, jak człowiek jest w totalnej takiej głuszy i ciemności, to czuję, że coś wokół niego jest. Czułem nad sobą, że ten strop tego tunelu jest bardzo blisko mojej głowy. Nie wiedziałem, czy ja mam jechać w prawo, czy w lewo. Wiadomo, że rower jakoś tam zachowuje się samoistnie, kiedy jest ta droga odpowiednio wyprofilowana, aczkolwiek ja pamiętam wtedy, że też powiedziałem, dobra, Aniele, no jeszcze raz, please. No i to wyglądało w ten sposób, że ja, powiem ci, że nie wiem, co się stało, ale ja jakby puściłem ręce wtedy od tego roweru i pozwoliłem, żeby on mnie prowadził sam. I ja z tego tunelu wyjechałem. I kiedy wracałem później z dżungli w tę prowincję Sierra, czyli w drugą stronę, już jechałem na pace autostopu z rowerem zapakowanym na pace, wjechaliśmy w ten tunel, ja byłem pewien, że on był krótszy, a jechaliśmy dobre 7 minut. I jak ja widziałem ten skręt, jaki my pokonujemy w tym momencie, wiem, Boże, to się nie miało prawa zdarzyć.
Bo ty w zupełnej ciemności przejechałeś.
Zupełnie w ciemności. Ja przejechałem ten zakręt bez uszczerbku na zdrowiu i no to dla mnie to było coś takiego strasznie mocnego. Ja powiedziałem, że już nigdy oczywiście nie będę taki głupot robił. Robiłem to oczywiście, okazało się później, troszkę zamałem moje słowo, bo robiłem głupoty inne, aczkolwiek było to strasznie mocne.
Całe życie się uczymy przez doświadczenie również, a doświadczałeś swojego anioła, stróża dosyć mocno. Powiedz mi, Stefan, czy to też tak jest, bo tu miałeś przeczucie, takie odczucie, że ten anioł jest koło ciebie. Ale czasem mnie się wydaje, że spotykamy anioły i nawet one mają jakąś materialną postać, dlatego że mówią do nas poprzez innych ludzi. Czy taka historia też ci się wydarzyła?
To jest moja ulubiona historia chyba.
Trafiłam.
Tak naprawdę, brawo. Słuchaj, no zdarzyło to się w Chile. Ja o tym jeszcze nie ujechałem właściwie nikomu tak w ten sposób, bo trochę się wstydziłem tej historii. Mianowicie wylądowałem w takiej miejscowości Chile Chico, to jest przy granicy z Argentyną, przy takim jeziorze Lago Carrera. I pamiętam, że chciałem się dostać w północny zakąt tego jeziora. Też nie było drogi. Autobus, który miałem jechać, się zepsuł, więc taki shooter został i czekałem na rogatkach tej miejscowości, aż ktoś mnie zweźmie. Minęły 2 godziny, nic nie przyjechało. Nie, przyjechał jeden samochód, taki dostawczy, to skręcał w lewo za rogiem. Zaczekam następne 1,5 godziny i nagle pojawił się samochód na rejestracjach paragwajskich. Jechała przeurocza para ludzi starszych. On był Paragwajczykiem, ona była Argentynką, więc w ogóle nie wiem, dlaczego znaleźliśmy na południowym Chile, no ale jakoś tak się musiało stać. Ja byłem strasznie wypłaszczony, bo ja byłem od miesiąca podróży samotny właściwie i nie jadłem żadnej wędliny, żadnego sera, a tam poczułem się jak w moim rodzinnym domu, kiedy mama jechała z tatą na przyjdzie samochodu, jeździliśmy na wspólne wakacje rodzinne, kiedy karmiła każdego nas kanapeczką i termosikiem. To było dokładnie to samo. Ona najpierw dawała temu kierowcy kawałek jakiejś tam szyneczki, później popijała herbatką, dawała mi, a po chwili oddawała mi za siebie szabocami, a Stefan, dla ciebie również. Ja byłem tak w ogóle zszokowany, mówię, ale chwileczkę, ale przecież oni zmienili trasę dla mnie specjalnie. Oni
mieli cię podwieźć, tak? W jakieś miejsce
podwieźć. Oni powiedzieli, że właściwie Stefan, my jedziemy tak przed siebie. Tak po prostu. Ja mówię, a to ja mam dla was pomysł. To jest taka fajna jaskinia, zapraszam tam, pojedźmy razem, to wam pokażę. Oczywiście nie musieli długo namawiać, oni pojechali ze mną. Mało tego, po całodziennej jeździe zaprosili mnie do tej jaskini, opłacili wstęp. I w ogóle poczułem się, jakby było naprawdę coś się działo dziwnego wokół mnie, bo to nie miało prawda, to właściwie się nie miało prawa zdarzyć. I pamiętam takie słowa tej dziewczyny, tej pani właściwie. Ona powiedziała coś takiego, może nie powtórzę tego dokładnie, ale to było coś takiego, że Stefan, pamiętaj, nic się nie dzieje przypadkiem, każde z tych spotkań ma sens, jest zapisane. Ja to właściwie już nie miałem wagi nic powiedzieć więcej. Pamiętam, że dostałem od niej maila i myślałem, że będę mógł do niej napisać. Okazało się, że ten mail jest nieważny, on nie istnieje. Ja nie wiem, co to było, nie wiem, kim byli ci ludzie. Wiem, że to brzmi tak troszkę jakby infantylnie, ale ja naprawdę wierzę, że to byli moi aniołowie. Oni pokazali mi się w 4 oczy. Byli ze mną, pokazali mi prawdziwą miłość, pokazali mi, jak się powinno żyć. Ja później widziałem ich wieczorem, jak spacerowali pod rękę. Chyba tak, małżeństwo. Mm-hmm. Jak spacerowali pod rękę za sobą, w tureni, ona w niego wpatrzona, ona właściwie wszystko o niego pytała. pytała się Henry, a to jest, co to za skała, a to jak powstało to jezioro, a on z takim stoickim spokojem, takim mądrością filozofa tłumaczył. I ona później dała taką napeczkę i robiła i herbatkę. No po prostu to było coś dla mnie tak cudownego, taka miłość, a przy okazji takie właśnie, taka zagadka dla mnie, takie coś tajemniczego, czego właściwie do dzisiaj nie umiem wyjaśnić.
Rozmarzyłam się trochę. Byliśmy przed chwilą w Chile ze Stefanem, a teraz posłuchamy, co słychać w Bieszczadach, Bieszczadzkie Anioły. To jest audycja Więcej niż Kwadrans na antenie Radia Warszawa na 106,2 FM. Zamykamy niestety już okienko transferowe, konkursowe okienko transferowe. Dziękujemy bardzo za maile i dziękujemy szczególnie Ani, Edycie. One dostają książki, dwie dziewczyny, ale dziękujemy też Pawłowi, Marcie, Joannie i Kasi i Grzegorzowi za prawidłowe odpowiedzi. A prawidłowa odpowiedź to?
Misja.
To był film Misja. Twój ulubiony film, Stefan.
Uwielbiam.
No właśnie, więc tych słuchaczy, którzy jeszcze nie widzieli filmu Misja, być może tacy są, zapraszamy do obejrzenia. Można tam poczuć klimat.
Tak, zdecydowanie.
Który tobie był bliski. Powiedz mi, jak się zaczęła w ogóle twoja przygoda z podróżowaniem?
Ja jestem zakochany w górach. No, mój ojciec jest alpinistą. Ja mnie zaraził tą miłością do gór. I pamiętam, że od maleńkości fascynowały mnie takie skalne iglice, skalne zęby. Jak zobaczyłem pierwszy raz w życiu pocztówkę z Patagonii, pomyślałem sobie, wow, to jest to. I przez kilka lat modliłem się, żeby pojechać do Patagonii. A szczególnie pod mój ukochany szczyt Sierra Torre.
I dlaczego to jest ukochany szczyt?
Bo to jest iglica skalna, która właściwie wręcz jest, no jest właściwie nierzeczywista. Ona, Patagonia jest wielkim pustkowiem płaskim i ta iglica jakby z tego pustkowia wyrasta na kilometr w górę, kilometr, nawet półtora kilometra w górę. To jest taka po prostu ściana, jakby dała dziecku kredki i kazała narysować górę, to właściwie bym takie zęby skalne. Ja myślałem, że takiego nie istnieje, a to istnieje i to po prostu wygląda tak zjawiskowo, że no po prostu nie mam słów. I ja pamiętam, że czytałem o tym szczycie, że to jest najmniej widoczny szczyt na świecie. On jest widoczny statystycznie 3 dni w miesiącu, czyli co około 10 dni. No to pomyślałem sobie, no fajnie, no pojadę, no i co, no wydam tyle pieniędzy i zobaczę pły chmuru.
Szanse są małe.
Małe.
Tak jak z wygraną w Totolotka.
Także oczywiście nie muszę kończyć moją historię, bo chyba tam jaka będzie puenta. Dojechałem pod Sierra Torre i było błękitne niebo. Przez 3 dni mieliśmy, bo byłem tam z koleżanką, mieliśmy po prostu taką pogodę, tak niebieskie niebo, że ci włodarze parku narodowego powiedzieli, słuchajcie, macie takie szczęście, że ją widzicie. Po prostu zrobiliście 100% normy. To są 3 dni, które są widoczne w ciągu tego miesiąca. Prawdopodobnie przez najbliższe 30 dni nie będziesz jej widać. Także to było dla mnie coś niezwykłego. Ja znam ludzi, którzy byli 3 razy w Patagonii tylko po to, żeby ją zobaczyć, tą Sierra Torre. 3 razy lecieli przez Ocean Atlantycki i 3 razy zobaczyli nic, czyli wielką chmurę, bo tak z reguły wygląda Sierra Torre.
No to przyznaj się, chyba się musiałeś potargować ze swoim aniołem stróżem,
ja
żeby
taką,
zobaczyć
ja mam
tę
taką
górę.
Z nią mowę, no chyba już mogę aniele powiedzieć, nie, na głos. Taka jest akcja między nami, że im bardziej on mnie ratuje skórę, tym bardziej ja nie mówię głośno, więc ja w swoich książkach, artykułach staram się delikatnie, coraz głośniej o tym mówić i stąd ta audycja między nimi. To jest też taki śmieszna sytuacja, że ja to mogę mówić w końcu w eterze, na audycji i to słucha, mam nadzieję, kilkaset może osób, może więcej. No i może oni też do nią swoich się w końcu odezwą, bo naprawdę warto, słuchajcie, kapitana sprawa. Oni są niezwykle pomocni.
No dobrze, ale to jak rozmawiać z tym aniołem?
Modlitwa, uśmiech i totalne zaufanie. Totalne zaufanie. Jakbyśmy gadali z bratem. Ja się po prostu czuję przy nim jak z bratem i gadam o wszystko, o swoich miłościach, o swoich zamroczeniach, o swoich planach, o swoich lękach. I ja mówię, Stefan, weź, daj spokój, już to zajmę. Dawaj, do boju. No i do boju.
Stefan, a powiedz jeszcze naszym słuchaczom, bo to myślę, że będzie ciekawe, ta obecność anioła stróża, o tym dzisiaj rozmawiamy, ale myślę, że pokazałeś przez te swoje opowieści jakieś nowe światy, jakieś nowe może marzenia się urodziły podczas tej audycji. Kogoś, kto nigdy nie był w Ameryce Południowej, kto chciałby tam pojechać, albo kogoś, kto marzy o tym, żeby zostać podróżnikiem, a może się lęka, że to nie dla niego. Co mógłbyś powiedzieć?
Przede wszystkim odwagi, bo ja też miałem lęki, też się bałem. Też nie miałem pieniędzy. Okazało się, że teraz te pieniądze nagle się znajdują, są sponsorzy, są ludzie, którzy mi płacą za to, żebym ja z nim pojechał. Ja przy okazji mam okazję widzieć te rzeczy. Naprawdę, słuchajcie, ja nie widzę problemu, tylko trzeba naprawdę chcieć i nie wymyślać sobie argumentów, nie, bo za rok, bo teraz mam sesję, teraz mam to, teraz musiałam to, dziewczyna, chłopak, coś tam. Nie. Jak chcesz, to rób to i to naprawdę wyjdzie, tylko trzeba zaufać Bogu i go to odważnie prosić. Ja prosiłem przez 3 lata i teraz mam tylko konsekwencje.
Ale to też chyba dotknąłeś takiego ważnego momentu, bo chodzi o odwagę, taką odwagę w proszeniu. I nawet jeśli niekoniecznie nasi słuchacze chcieliby zostać podróżnikami, ale chcieliby realizować swoje marzenia, bo mówisz o tym, że zrealizowałeś swoje marzenie, że byłeś odważny w tym szukaniu samego siebie.
No, wyjęłaś mi to z ust. To chyba głupio mówić o sobie, że jest się odważny, bo takie pyszne jest strasznie. Ja jestem osobą strasznie pyszną i muszę to uważać, więc spokojnie. Aczkolwiek, no to właściwie tylko się mogę o tym pomyśleć, że faktycznie realizacja samego siebie to jest to, o czym ja się dowiedziałem, że Bóg chce. Ja tego nie wiedziałem wcześniej. Dowiedziałem się o tym dokładnie po roku temu na jednej z konferencji pewnego księdza, który powiedział, słuchaj, twoja pasja to nie jest twój wymysł. Ona została specjalnie na ciebie, pod ciebie jakby wybrana. Ty, realizując swoją pasję, nie jesteś egoistą, tylko wypełniasz swoje posłannictwo. I ja, jeśli teraz ja mogę mówić do ludzi, spełniać swoją pasję podróżniczą, a przy okazji w pewien sposób ewangelizować, w pewien sposób pokazywać, że to można łączyć czystą pasję, prawdziwą, dobrą, czystą pasję. Myślę, że podróżowanie jest dobrą, czystą pasją. Nie ma w tym nic złego. Jeśli to nie jest pycha, nie jest to robienie pod samego siebie, ale pod pewnego właśnie za inspiracji innych ludzi, pokazywanie innych światów, to Bóg się pod tym podpisze. Powie, okej, ja daję swojego nią stróża i do boju.
Będzie można, nasza audycja zmierza już ku końcowi, ale będziecie można, Stefan, jeszcze w tym tygodniu posłuchać i zobaczyć.
Wow,
w radiu nie można cię zobaczyć, ale można cię zobaczyć w najbliższy piątek, prawda? O 19:30.
Tak, będę występował w najbliższy piątek o 19:30 w kościele, właściwie obok kościoła Świętego Jakuba, to jest szyba z Nortowicza. Tam jest taka mała salka po prawej stronie, jak się wchodzi obok kościoła Sala Faustyny. Po schodkach taki murowany domek i tam będę miał pokaz właśnie mojej wyprawy do Wenezueli. To będzie trwało około 1,5 godziny, będą ciasta, więc zapraszam osłuchów również. A postaram się przez te 1,5 godziny jakoś Państwa przenieść te realia takiego świata troszkę innego niż nas, ciepłejszego, pełnego takiego ducha latynoskiego, ale również pokazać Państwu, jak wyglądała dżungla, której wcześniej nikt nie widział i jak to wszystko przebiegało. Troszkę więcej szczegółów będzie, troszkę zabawy, a mam nadzieję, że kto przyjdzie, nie będzie żałował.
Będą też zdjęcia.
Oczywiście.
Zapewne z wyprawy.
Również zdjęcia będą.
To ja jeszcze raz powtórzę. 10 lutego w najbliższy piątek o 19:30 na placu Narutowicza w sali Świętej Faustyny przy kościele Świętego Jakuba. Stefan będzie opowiadał nie tylko o Wenezueli, o swoich wszystkich wyprawach. Będzie też mówił o swojej najnowszej książce. Książki dzisiaj wędrują do Edyty i Ani. Bardzo dziękuję. Dziękujemy też wszystkim słuchaczom, którzy odgadli, że mówimy o filmie Misja, bo taki utwór był na antenie nadawany. Ja ci, Stefan, bardzo serdecznie dziękuję.
Ja również.
Żegnamy się z naszymi słuchaczami. Audycja Więcej niż Kwadrans. Znów za tydzień. Dobranoc.